Darek Malejonek będzie gościem Radia Wnet o godzinie 10.30, a teraz czas na rozmowę o polityce zagranicznej. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych przy telefonie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakby pan skomentował wczorajsze zdarzenia w Senacie, czyli międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez marszałka Grodzkiego?
Wczorajsze spotkanie w Senacie? Czy mówimy o tym jeszcze, bo też zeszłotygodniowym?
O spotkaniu
z marszałkami Senatu Francji i Niemiec. To by jeszcze było w poprzednim tygodniu rzeczywiście, natomiast no powiem szczerze, słuchałem tego, co się dzieje, zdumiony, bo mówimy tutaj o sytuacji, która naturalna jest do pewnego stopnia, że szefowie różnych izb parlamentów spotykają się ze swoimi odpowiednikami, ale nie słyszałem nigdy o sytuacji, w której przedstawiciel parlamentu polskiego zwołuje spotkanie po to, żeby mówić o tym, jak w Polsce łamane jest prawo, jak fatalnie wygląda polskie państwo. I w zasadzie rzucało się to dość wyraźnie w oczy, że o ile pozostali goście z Francji, goście z Niemiec, unikali jednoznacznych odniesień do Polski. Oni się czuli chyba niezręcznie w ogóle w tej sytuacji, a przedstawiciele polskiego Senatu i zaproszeni przez nich goście wjedli prym w atakowaniu swojego własnego kraju. Myślę, że to z punktu widzenia zewnętrznego dla Niemców czy dla Francuzów musiało być czymś dziwnym, choć niewątpliwie jest czymś, co wpisuje się w interesy ich polityki zagranicznej, bo osłabianie innych państw w ten sposób zawsze po prostu służy umacnianiu pozostałych.
Jaki to ma związek z polską racją stanu?
No, myślę, że świadczy to po prostu o kompletnym braku poszanowania dla naszej racji stanu, bo o ile możemy spierać się w polityce wewnętrznej i jest to całkowicie naturalne, jest to ożywcze wręcz często dla demokracji, o ile te spory są merytoryczne, o tyle w polityce zagranicznej co do zasady powinniśmy zachowywać jedność. W sprawach dotyczących polityki krajowej na zewnątrz powinniśmy mówić jednym głosem. To są nasze wewnętrzne sprawy, jeśli się spieramy, PiS, Platforma, pozostała część opozycji, natomiast nie należy w to angażować stron trzecich, stron zewnętrznych. Jest to sytuacja przedziwna. Nie jest to sytuacja pierwsza niestety. Senat już w przeszłości takie działania podejmował. Wielokrotnie też zdarzało się, że Senat podejmował różne działania w polityce zagranicznej, nieskonsultowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak na przykład spotkania z inicjatywy marszałka czy wicemarszałków z przedstawicielami obcych państw, przed którymi nawet nie zwrócono się do MSZ o materiały informacyjne. Ja osobiście zwracałem się do marszałka Grodzkiego, także do kilku wicemarszałków z informacją, że MSZ jest gotowe do tego, żeby w takich spotkaniach wesprzeć Senat, bo Senat jako instytucja państwa polskiego powinna reprezentować polskie stanowisko. To stanowisko najlepiej zna MSZ jako instytucja koordynująca politykę zagraniczną. Niestety, pomimo licznych próśb i przypomnień, na czym polega nasz system konstytucyjny, w którym Senat nie jest organem prowadzącym politykę zagraniczną, niestety żadna poprawa nie nastąpiła, jest wręcz coraz gorzej.
Bo normalnie procedura jest taka, że marszałek Senatu powinien dostać materiały i pewne instrukcje ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wszystkie instytucje państwa, które prowadzą działania międzynarodowe, a to jest rzecz całkowicie naturalna, że każdy rozmawia ze swoimi odpowiednikami, powinny te działania prowadzić tak, aby realizować polską rację stanu. I wszystkie instytucje, ministerstwa, podległe im urzędy, także Kancelaria Sejmu, która reprezentuje niższą izbę parlamentu, zawsze występują do MSZ-u o materiały, zawsze proszą o sugestie, proszą o to, jakie sprawy, z pytaniami, jakie sprawy powinny poruszyć, a także dzielą się następnie informacjami, co stało się na spotkaniu. Senat jest tutaj niestety wyjątkiem i to jest bardzo smutne, że taka sytuacja ma miejsce, bo to jest wykorzystywane potem przez przedstawicieli innych państw, którzy rozgrywają nasze wewnętrzne spory w interesie swoich zwierzchników, swoich przedstawicieli, swoich państw, z których pochodzą. Każdy by to robił, bo to po prostu jest sytuacja, którą mądry dyplomata umie wykorzystywać. Wielka szkoda, że działania Senatu tak łatwo na to pozwalają.
Tak, podobne są działania polityków opozycji w Parlamencie Europejskim.
No, niestety w Parlamencie Europejskim mamy do czynienia z jeszcze gorszą sytuacją, dlatego że nie zdarzyło się dotąd nigdy, w żadnym kraju Unii Europejskiej, żeby przedstawiciele tego państwa w Parlamencie Europejskim wprost zwracali się do Komisji Europejskiej o nałożenie na swój kraj sankcji finansowych. A polscy europarlamentarzyści coś takiego zrobili. Było takie głosowanie we wrześniu, 17 września dokładnie zresztą, ubiegłego roku, w czasie którego europarlamentarzyści Platformy i Lewicy, bo PSL się wtedy wstrzymał od głosu. Moim zdaniem powinien głosować przeciw, ale szanuję to, że przynajmniej mieli odwagę, żeby nie iść w tym owczym pędzie przeciwko Polsce. Niestety parlamentarzyści europarlamentarzyści Lewicy zagłosowali za tym, aby Komisja Europejska nałożyła na Polskę sankcje finansowe. To jest rzecz absolutnie niebywała. Żadne inne państwo się w ten sposób nie zachowuje. Bardzo przykro na to patrzeć i myślę, że wyborcy powinni z tego wyciągnąć wnioski.
A jakby pan nazwał taką postawę?
No jest to oznaka braku jakiejkolwiek wierności swojemu państwu, dlatego że te sankcje finansowe, których domagali się europarlamentarzyści Platformy i Lewicy, nie były wymierzone w ich przeciwników politycznych. To nie były sankcje przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. Już coś takiego byłoby mocno wykraczałoby poza standardy, bo takich rzeczy też się nie robi. Natomiast to były sankcje skierowane przeciwko polskiemu państwu i wszystkim polskim obywatelom. Więc myślę, że tutaj można posługiwać, nie chcę używać górnolotnych słów, ale to zachowanie należy zdecydowanie potępić i pamiętać, że tego rodzaju nielojalność nie świadczy najlepiej o tym, jak ci ludzie reprezentują polskie interesy.
Czy premier Rzeczpospolitej albo minister spraw zagranicznych próbował przekonać polityków opozycji, żeby zmienili swoją postawę?
Wielokrotnie zwracaliśmy się do polityków opozycji, prosząc o to, żeby w sprawach międzynarodowych powstrzymywali się od tego rodzaju działań. Podkreślaliśmy to, że o ile nie zgadzamy się w kraju, możemy się spierać w polityce zewnętrznej, o tyle pewne sprawy nie powinny być wynoszone. I wynoszenie, bo można mówić o bardzo wielu sprawach, ale nie powinno się podejmować działań wprost skierowanych przeciwko Polsce. Niestety druga strona pozostaje głucha na tego rodzaju prośby. Wręcz mam wrażenie, że coraz bardziej takie swoje działania nasila, bo prawdopodobnie przedkłada interes swojej partii politycznej, swojego obozu politycznego, który upatruje w tym, że jeśli Polska będzie atakowana przez instytucje unijne, to te partie będą miały szansę na zdobycie w Polsce władzy. I ten interes partyjny wydaje się, że jest dla nich ważniejszy od interesu narodowego. Jest to niestety bardzo smutne zjawisko, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ona istnieje.
I w jaki sposób Bruksela, Berlin czy Paryż wykorzystują taką sytuację?
No, bardzo często słyszymy ze stron przedstawicieli różnych instytucji unijnych, że przecież to sami Polacy tego chcą, aby polskie państwo było w ten sposób atakowane czy sankcjonowane, bo dzięki tego rodzaju działaniom przedstawicieli Platformy czy SLD, także części organizacji, które w tym uczestniczą, daje to bardzo łatwy pretekst do używania tego rodzaju argumentów. Dla nas jednak zasadnicze znaczenie ma ten głos Polaków, który jest wyrażony w demokratycznych wyborach. I ten mandat demokratyczny, który rządowi, przedstawicielom większości sejmowej daje nie tylko prawo, ale obowiązek realizowania mandatu, realizowania programu, z którym zostaliśmy wybrani, który powinniśmy realizować, bo z tego nas odliczą nasi wyborcy, to zawsze powinno mieć pierwszeństwo. Staramy się do tego przekonywać, natomiast oczywiście tego rodzaju działania ze strony naszych przeciwników nie ułatwiają sprawy i to nie chodzi o to, że my chcemy, żeby nam ułatwiono sprawę, ale to po prostu szkodzi Polsce.
I odczuwa pan, że taka postawa opozycji, kiedy pan spotyka się z politykami europejskimi czy z politykami amerykańskimi, jest przeszkodą w negocjacjach i kiedy pan mówi coś na temat Polski, to widzi pan z drugiej strony, że ktoś jest zupełnie inaczej poinformowany i sobie myśli, tak, on jest przedstawicielem autorytarnej władzy w Polsce.
Z pewnością jest tak, że tego rodzaju działania utrudniają prowadzenie polityki, dlatego że nastawiają negatywnie do Polski przedstawicieli innych państw. I to jest rzecz, która po prostu utrudnia osiąganie naszych celów w polityce zagranicznej. To są cele o strategicznym znaczeniu dla naszego bezpieczeństwa, mówiąc bardzo prosto. Jeśli mówimy o relacjach polsko-amerykańskich czy relacjach z Unią Europejską, to zasadniczą kwestią, która jest niezmienna, to jest dbanie o to, żeby współpraca, dobra współpraca z naszymi partnerami i po tej, i po drugiej stronie Atlantyku przekładała się na utrzymywanie poziomu bezpieczeństwa. Jeżeli słyszymy na przykład, że stanowisko Polski w sprawie reżimu Władimira Putina, jego działań agresywnych, jego działań kryminalnych jest stanowiskiem wyrażanym przez rząd, który, jak często twierdzą niektórzy politycy europejscy, inspirowani do tego przez polityków polskich, że jest to działanie inspirowane przez rząd, który sam ma swoje problemy z demokracją. Jeżeli jesteśmy przez polityków naszej opozycji porównywani do tych działań, które podejmuje Władimir Putin, człowiek, który odpowiada za próbę otrucia, próby zabójstw politycznych, często także udane próby zabójstw, za działania kryminalne, za działania agresywne, łamiące prawo międzynarodowe, no to niestety dla polityków, którzy są nieco dalej od Rosji, to tego rodzaju argumenty są chwytliwe. I to utrudnia prowadzenie polityki skutecznej, bo dodaje nam w tych negocjacjach dodatkową przeszkodę do przezwyciężenia. My, mam wrażenie, robimy to bardzo skutecznie, jak zresztą spojrzeć na ostatnie wydarzenia wokół Rosji, wokół tej wizyty szefa europejskiej dyplomacji w Moskwie. Widać, że głos polityków polskich, głos polityków środkowoeuropejskich jednak został dostrzeżony. Być może na błędach człowiek się uczy najlepiej, choć dobrze byłoby, gdyby tych błędów nie popełniać. Ale widzimy, że dziś Europa jest nieco bardziej zdecydowana wobec Rosji niż jeszcze kilka tygodni temu.
Chociaż kiedy ogłosiła sankcje wobec Rosji i powiedziała, jakie to są sankcje, że czterech wysokich przedstawicieli rządu rosyjskiego nie będzie mogło do Unii Europejskiej wjeżdżać i jest objętych sankcjami, to sobie pomyślałem, co to za sankcje? Oni i tak się nie wybierali ani do Brukseli, ani do Paryża.
Wbrew pozorom, ludzie, którzy są obejmowani sankcjami, to są ludzie, którzy często żyją w taki sposób, że są oczywiście politykami rządu Władimira Putina, ale jednocześnie starają się gromadzić ogromny majątek i żyć sobie bardzo komfortowo, co często łączy się także z podróżami zagranicznymi. Tego rodzaju sankcje są dla nich osobiście często bardzo dotkliwe. I tego rodzaju sankcje okazywały się w przeszłości całkiem skuteczne. Myślę, że konsekwencja przede wszystkim tutaj ma znaczenie, bo największym problemem byłoby to, gdybyśmy te sankcje nałożyli, a za kilka miesięcy pojawiła się tendencja do ich zdjęcia czy złagodzenia. I tutaj najważniejsza rola dla polskich polityków, dla wszystkich polskich polityków jest taka, żeby w tej sprawie, w sprawie konsekwentnej, twardej polityki wobec reżimów w Moskwie, w Mińsku także, bo to jest bardzo podobna sprawa, mówić jednym głosem. To jest nasz wspólny polski interes i powinniśmy tutaj naprawdę odłożyć spory krajowe na bok.
Nasz wspólny interes Polski, Ukrainy i innych państw jest, żeby nie udało się wybudować Nord Stream 2. Wspólny list został napisany i skierowany do nowej administracji amerykańskiej. Jaka jest odpowiedź na ten list?
Zwróciliśmy się do administracji amerykańskiej, do prezydenta z inicjatywą, do prezydenta Bidena, z inicjatywą, aby ten głos Stanów Zjednoczonych, który bardzo mocno wybrzmiał jeszcze w czasach poprzednich administracji, ale to nawet nie chodziło o same decyzje prezydenta Trumpa, a raczej Kongresu Stanów Zjednoczonych, który uchwalał te ustawy sankcyjne, aby ta polityka była kontynuowana. Po to, żeby wzmocnić ten przekaz, który uważamy za niezwykle istotny. Konsekwentna polityka krytyczna wobec nie tyle samej Rosji, bo my, prawdę powiedziawszy, my byśmy bardzo chcieli, żeby Rosja była partnerem, z którym możemy współpracować. Niestety aktualna władza na Kremlu na to nie pozwala, bo jest po prostu stroną całkowicie nieobliczalną, bardzo niebezpieczną, prowadzącą politykę kryminalną, zbrodniczą bardzo często. I chcielibyśmy, żeby ta polityka była kontynuowana. Stąd właśnie list ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, bo tak naprawdę to interes Ukrainy tutaj jest w ogromnym stopniu zagrożony, jeśli chodzi o jej bezpieczeństwo, gdyby doszło do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. I stąd nasze inne działania dyplomatyczne, także w Kongresie USA, także w rozmowie z innymi przedstawicielami państw. Dziś można przeczytać już w zasadzie we wszystkich mediach europejskich, tych mediach europejskich głównego nurtu, że Nord Stream 2, dokończenie tego gazociągu, byłoby symbolicznym końcem europejskiej dyplomacji, jako skutecznego narzędzia, które realizuje europejskie interesy. Taki bardzo mocny tekst pojawił się w portalu Politico jeszcze w ubiegłym tygodniu. I to pokazuje, że zmieniło się również myślenie elit europejskich. Dzisiaj konieczna jest konsekwencja, żeby próby odwrócenia tej tendencji nie okazały się skuteczne, bo takie próby oczywiście są podejmowane przez tych polityków i te firmy, które bardzo chciałyby ukończenia tego zaciągu. Ogromne pieniądze wchodzą tu w grę, to przecież koszt 10 miliardów dolarów, ta inwestycja mniej więcej tyle ona wyniosła, więc na pewno ten opór będzie bardzo duży, ale ta inicjatywa polskiego ministra spraw zagranicznych, pana ministra Rała z ministrem Kulebą, ministrem ukraińskim, podniesiona także wczoraj, ta kwestia stanowiła jeden z głównych elementów rozmowy ministra Rała z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Liczymy na to, że ta konsekwentna polityka amerykańska dzięki także naszym działaniom będzie kontynuowana.
Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet w Kijowie, zwrócił uwagę, że sankcje amerykańskie dotyczą firm rosyjskich, a nie dotyczą firm niemieckich. Pokazał, że sobie administracja amerykańska daje pole negocjacji z Niemcami i być może zgodzi się na to, żeby właśnie dokończyć ten Nord Stream.
Tym bardziej potrzebna jest w tej chwili konsekwencja i działania, które spowodują, że te sankcje, te elementy nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych, których chcielibyśmy, żeby było więcej także ze strony części państw europejskich, że one okażą się skuteczne i będą zmierzały nie tylko do tego, żeby w sferze symbolicznej krytykować władzę na Kremlu, ale żeby realnie uniemożliwić im zdobycie narzędzia, które posłuży do dalszych, bardzo niebezpiecznych działań. Bo uruchomienie Nord Streamu to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla Ukrainy, która momentalnie może stać się ofiarą szantażu gazowego i po prostu zostać politycznie podporządkowana Rosji. Mogą być władze w Kijowie do tego po prostu przez Kreml zmuszane. Takie próby z pewnością mogą być podejmowane.
Zawsze mnie ciekawi, co na takie argumenty odpowiadają politycy niemieccy.
Niestety ze strony części polityków niemieckich, znacznej części niestety, obserwujemy krótkowzroczność. Myślę, że to jest najbardziej podobne określenie w tej sprawie, bo interes ekonomiczny kilku czy kilkunastu niemieckich firm wydaje się przeważać nad wspólnym interesem bezpieczeństwa całej Europy. To jest rzecz bardzo smutna, świadcząca o tym, że wielkie słowa o solidarności europejskiej, które często są na szczeblu czy to wielostronnym, czy unijnym, czy dwustronnym podnoszone, także przez polityków w Niemczech, że te słowa w praktyce nie są związane z żadnymi konkretnymi działaniami. Wielka szkoda, że minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, który w sierpniu ubiegłego roku, zaraz po otruciu Aleksieja Nawalnego, bardzo jednoznacznie skrytykował ten gazociąg, że został niestety, jak się wydaje, zmuszony do tego, żeby się z tej deklaracji wycofać. To jest wielka szkoda, że tutaj zwyciężyły właśnie te krótkowzroczne interesy ekonomiczne, dlatego że interes bezpieczeństwa, to nie chodzi tylko o interes bezpieczeństwa Ukrainy, czy Polski, czy Europy Środkowej. Tu chodzi o interes bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, bo dalsze wzmacnianie tej agresywnej władzy na Kremlu po prostu zagraża jedności całej Unii Europejskiej.
A jednocześnie w grę wchodzi nowa polityka energetyczna, która jest przeforsowana została w całej Europie, ale to już inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dobrego dnia.
Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet, a my w Poranku Wnet zajmiemy się teraz Gruzją.